studiu Radia Lublin gościmy naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, profesora Pawła Mergo, Adama Paździora i doktora Łukasza Franczaka. Czy macie poczucie takie, że bierzecie udział w czymś ważnym, że to może faktycznie w jakiś sposób przyczynić się do tego, że unikniemy pewnych problemów, następstw tych zmian, które zachodzą?
Chyba jest taka nadzieja po prostu, że to rzeczywiście może pozwoli jakoś w końcu przyłożyć się do tej właściwie chyba przytłaczającej ilości dowodów na zmiany klimatu i przekonać tych, którzy nie są przekonani do podjęcia jakichś działań, tak, żeby rzeczywiście ograniczyć, bo chyba teraz już nie mówi się o tak naprawdę zatrzymaniu skutków, tylko tak naprawdę o ich ograniczeniu.
Czy przeciwdziałaniu wręcz.
Tak, czy przeciwdziałaniu jakimś bardzo, bardzo drastycznym skutkom zmian klimatu, a nie rzeczywiście zupełnym ich uniknięciu.
A można coś zrobić z perspektywy człowieka? Czy to już należy do nauki właśnie, do tych działań z góry?
Badania klimatyczne i różne raporty, które są przedstawiane, dają jakąś nadzieję, tak, że jeśli jeszcze szybko zareagujemy, to mamy jakieś szanse minimalizować, powiedzmy, te drastyczne skutki, tak? Aczkolwiek obecne czasu jest chyba coraz mniej.
I obecne czasy trochę w innym kierunku podążają. Mówimy tutaj oczywiście o paliwach kopalnych i tak dalej, więc trend jest niestety na tę chwilę nieco zaburzony. Jeśli takie działania są prowadzone, czy były prowadzone, no to troszeczkę to jest teraz pohamowane.
Panie profesorze, ile pan łącznie był?
Troszkę więcej jak 3 tygodnie. Tam 3 tygodnie, 1 dzień łącznie na samym Spitsbergenie.
I pamięta pan swoje pierwsze wrażenie?
Faktycznie jak samolot się zbliżał do lądowania, to właśnie ta przyroda była całe otoczenie Longyearbyen było takie trochę niesamowite dla nas, tak? Bo to skały takie litte, bez żadnego poszycia drzewami, tak?
Tam chyba tylko 10% jest jakiejś roślinności występuje.
Tak, ale to jest głównie tundra, czyli roślinność bardzo, jak dla nas, to taka bardzo, bardzo nikła i ten taki krajobraz górski, tak? To taki był trochę niesamowity, no ale jak później się przekonaliśmy w pobliżu naszej bazy, czyli Calypso Bien, ta przyroda jest jeszcze ciekawsza i widoki są jeszcze fajniejsze, tak, niż w samym Longyearbyen.
Czy jest tam czas na to, żeby być turystą? Czy wy mieliście na co czas?
Częściowo tak, chociaż tak naprawdę dużo zależy od pogody i tego na co pogoda pozwoli, bo przy kiepskiej pogodzie trudno wędrówki, czy wypłynięcie gdzieś troszkę dalej w fiord, żeby tam pozwiedzać. Ja to zwykle takie okazje do zwiedzania miałem przy okazji prac kolegów z Instytutu Nauk o Ziemi, którzy instalowali swoje stacje meteorologiczne, prowadzili pomiary gdzieś trochę w większym oddaleniu od naszej bazy i mogłem im w tym pomóc, kiedy jeszcze na przykład nie miałem możliwości instalacji naszego systemu światłowodowego, czekałem na taką możliwość, to pomagałem Łukaszowi przy jego pomiarach hydrologicznych na przykład i wtedy mogłem pozwiedzać troszkę dalsze okolice bazy.
Mm-hmm. Pan już pewnie tam to otoczenie zna na pamięć.
Tak. Znaczy otoczenie jak najbardziej. To tak troszeczkę jak po podwórku człowiek gdzieś by się tam poruszał, gdzie się wychowywał. No ja to mam takie troszkę odczucia może inne, w sensie takim, że jeśli tam kolejny raz przyjeżdżam, to tak troszeczkę jakbym, nie chcę przesadzić, że do domu, ale jednak jest takie coś, że ja już to znam, wiem jak tutaj to będzie wyglądało, natomiast za każdym razem jak przybywam, no to otoczenie, środowisko, skala po prostu tych różnorodności środowiska i tych krajobrazów zawsze oszałamia, więc tutaj za każdym razem jest takie, jak to się mówi teraz, wow. Tak.
A jak te warunki w środku, jak to wygląda w waszym domu, w którym już śpicie?
W trakcie takiej wizyty turystów, którzy nas odwiedzili w bazie.
To, a byli turyści?
Tak, byli turyści ze statku wycieczkowego, który tam pływa wokół Spitsbergenu, zeszli na ląd w naszej bazie, no i takich dwóch turystów, którzy weszli do nas do bazy, stwierdziło, że jak 100 lat temu.
Znowu tak jest w istocie.
Zresztą w Muzeum Svalbardu też Łukasz miał taki moment zapomnienia, gdzie tam pomieszczenie było tworzone z takiego górniczego ośrodka właśnie i tak przez chwilę mi opowiadał o tym, że tam jakiś taki sprzęt, który stał obok tego odwzorowania jest u nas w bazie, no i tak już miał tam go dotykać, ale się zreflektował, że to przecież jest muzeum i to jest tak, obiekt muzealny, którego dotykać nie wolno.
Że to jest eksponat.
Tak, zostaliśmy przeniesieni w czasie i tak zostało, i że jeszcze zanim do naszego otoczenia wróciliśmy, tak, do rzeczywistości.
Ten pokój odtworzony w muzeum to nawet taki był bardzo trochę wyższej klasy, to, bo no... ładnie ściana na taki błękit była
pomalowana.
Ale
spaliście w jednym pomieszczeniu, czy jak to mieliście swoje pokoje? Jak to, panie profesorze, wyglądało?
Znaczy w jednym budynku, natomiast...
Budynku, ale były
tak,
tam pokoje.
Były
apartamenty.
Tak.
Były apartamenty, tak? Były apartamenty. Ale to łazienka, wszystko jakoś, dostęp do wody, jak to... No,
woda z lodowca, z płynącego niedaleko.
Najczystsza, bez kamienia.
Ze zmarzliny, ewentualnie. Tak, woda w takich warunkach. Oczywiście no, miejsce do toalety.
Ale to było ciężkie, żeby tam się przestawić właśnie na życie trochę takie koczownicze? Tak mi się wydaje, że...
Dla mnie to jest...
Co, że można poczuć się naturalnie, dobrze.
Tak jest. No, tak jest. Okazuje się, że bez telefonu komórkowego,
no właśnie,
telewizji,
ale
radia,
mieliście dostęp
internetu
tym razem jakoś tam.
Mieliśmy bardzo ograniczony, albo można powiedzieć ograniczony, tak bardzo to może złe słowo, ale no, okazuje się, że człowiek bez, tak jak mówię, bez telefonu komórkowego, radia, telewizji, internetu potrafi żyć normalnie.
Ilu was tam było?
11 osób.
11 osób.
11 osób.
Ale to jest chyba idealne miejsce do tego, żeby przeprowadzać badania naukowe, żeby się skupić. Nie ma samochodów, nie ma ludzi. Jak wygląda życie właśnie bez tych rzeczy, do których przywykliśmy już?
Dla nas normalnie.
Dla was normalnie, bo są już... No tak, bo wy zawsze pracujecie w sumie trochę w odosobnieniu,
dokładnie,
więc...
Dokładnie.
Dla naukowców to... Tak jest.
Troszkę chłodniej, czasem
troszkę chłodniej, tak.
Zamiast jakichś hałasów i tak dalej rozpraszać w pracy, to rozprasza ta natura, która nas otacza. Renifery, morsy podpływające. Na to poświęca się trochę taki oderwany czas od pracy, tak? Żeby to popatrzeć na te morsy, sobie je poobserwować, czyli renifery, tak. Jak one tam sobie chodzą, skubią tą tundrę. Tego typu rozrywki, część, można powiedzieć.
No, znaczna część pracy to są takie kwestie organizacyjne, czysto rozruchowe, że tak powiem, jeśli chodzi o bazy. No, trzeba tą wodę tam zorganizować, toaletę, łazienkę, powiedzmy sobie, czy prysznic. To wszystko trzeba tam jakby na nowo poukładać przy każdym wyjeździe, tym bardziej, że nie są one co roku, a są nieraz przerwy. Tak jak tutaj mieliśmy sytuację z COVID-em, to też te kilka lat nikogo tam nie było. Od nas, jak gdyby, więc to trzeba jak gdyby na nowo wszystko uruchomić, więc jest się w takich trochę surowych warunkach na początku, ale z dnia na dzień się robi, że tak powiem, coraz bardziej przyjaźnie domowo, klimat domowy i więzi się zacieśniają coraz bardziej. Więc.
Już nie jesteście tylko dla siebie kolegami z pracy, bo to są już takie
Myślę, że jak najbardziej, przynajmniej
takie
ja to
trudne
tak
warunki weryfikują człowieka też, sprawdzają jego wytrzymałość. Pan profesor, jaki był pierwszy raz, czy myśli pan, że chciałby pan jeszcze tam powrócić?
To jest oczywiste, że trzeba tam wrócić.
To jak najbardziej, to są jak gdyby moje klimaty, mi to odpowiada, nawet tak fizycznie już ujmując, więc... Te warunki środowiskowe i taki pobyt w formie takiego trochę...
Nie tęskni się za tą cywilizacją, czy wręcz przeciwnie, odpoczywa się tam od niej?
No właśnie, odpoczywa się od cywilizacji.
Odpoczywa się. Oczywiście jakoś tam człowiek, co by mógł w tym czasie innego, bo to często jest sezon ten wakacyjny, taki nazwijmy to sobie, więc dość szybko mija, jest tyle obowiązków, że...
No już te razy wracałeś, że to chyba nie może być tak źle, że nie tęsknisz, nie?
Tak.
Kolejna wyprawa za rok prawdopodobnie, tak? No bo tylko latem organizujecie wyprawy, czyli kolejna wyprawa za rok. To będzie pewnie też połowa czerwca, ale nie wiem, czy już są już plany na kolejną, czy to dużo później się zaczyna.
No już niedługo, w zasadzie niedługo przygotowania, tak już początek roku tego kalendarzowego, no to już są przygotowania zaawansowane, można by powiedzieć, więc...
Więc co, na razie tylko wspominacie to, co było.
Szykujemy się na kolejny raz. I
co? Szykujemy się na kolejną.
Ale są już jakieś informacje, które z tych światłowodów płyną do nas?
Informacje są, tylko tych informacji jest tak dużo na tą chwilę, że no, jak pytam się kolegów, kiedy zobaczę jakieś dane, co tam te światłowody zmierzyły, to zawsze jest odpowiedź, no jeszcze chwilkę. No,
mamy 7200 plików pomiarowych, w których jest po kilka milionów punktów
także
pomiarowych.
Danych zebranych jest bardzo dużo i to trzeba teraz umiejętnie przetworzyć, a przede wszystkim wyciągnąć z tego interesujące nas dane.
No,
także jeszcze chwilkę potrwa, zanim dowiemy się, co tak naprawdę światłowody zmierzyły. Chociaż no, te pierwsze wyniki wyglądają bardzo sensownie. My jako pracownia technologii światłowodu przygotowaliśmy sondy z różnymi światłowodami, żeby nie pojechać tylko z jednym typem, bo to się nie da tak jakichś generalnych wniosków wyciągnąć. Już widzimy, że niektóre są lepsze, niektóre są gorsze do pomiaru właśnie termiki gruntu.
To chyba będzie największe wyzwanie, jeżeli chodzi o te dane, żeby potem tak, to wszystko
poukładać. Tak, to trzeba będzie umiejętnie poukładać i rozsądne wnioski i żeby z większą wiedzą i bardziej przygotowani
pojechać na
następnym razem. Tak. Tak.
Czyli pan już się szykuje, pan się już pakuje.
Pakować to może bym tego jeszcze nie nazwał, aczkolwiek, bo jeszcze paczki z tej wyprawy
nie zostały rozpakowane. A są jakieś pamiątki z wyprawy? Co się stamtąd przywozi?
Nie bardzo cokolwiek można przywieźć.
Bergenu
poza dobrymi wspomnieniami. Tak.
Poza dobrymi niewiele. No, jakiś
trochę
kawałek
błota na butach.
Tak. No, tylko tyle. Można skałę może jakoś sobie tam przemycić, ale
może do badań naukowych.
No dobrze, bardzo wam dziękuję w takim razie za udział w programie. Życzę sukcesów i mam nadzieję, że będziecie się z nami dzielić pierwszymi wnioskami z tej 30. wyprawy. Gośćmi Radia Lublin byli uczestnicy 30. wyprawy polarnej UMCS. Profesor Paweł Mergo, kierownik pracowni technologii światłowodów UMCS, asystent pracowni Adam Paździor oraz dr Łukasz Franczak z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Piotr Wierzchoń, Agata Zalewska. Zapraszamy za tydzień z biurka po godzinie 13:00.